Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam historię kobiety, która wydaje się być zła do szpiku kości. Zapraszam do wysłuchania historii Michelle Knotek. Michelle urodziła się 15 kwietnia 1954 roku w Raymond w stanie Waszyngton. Chyba większość osób skracało jej imię do Shelley, więc ja również pozwolę sobie tak o niej mówić. Jej dzieciństwo zdecydowanie nie należało do szczęśliwych. Miała dwóch młodszych braci, z którymi mieszkała z chorą psychicznie matką alkoholiczką Sharon, którą niektórzy członkowie rodziny podejrzewali również o prostytucję. Jednak nawet taką matką Shelley nie mogła się nacieszyć, ponieważ Sharon po prostu pewnego dnia porzuciła swoje dzieci. Jej córka miała wtedy zaledwie 6 lat. Po tym wydarzeniu Shelley i jej bracia zamieszkali ze swoim ojcem, Lisem, i jego nową żoną, Lorą. I ta rodzina była zupełnie inna niż rodzina, którą stworzyła swoim dzieciom Sharon. Lis był właścicielem firmy, a Lorę często opisywano jako oszołamiającą piękność, idealną panią domu z Ameryki lat 50. Patrząc na to, ciężko zrozumieć, dlaczego dzieci od razu nie mogły zamieszkać z nimi, a zamiast tego zostawiono je z matką z problemem alkoholowym. Cóż, możemy tylko spekulować. Może Lis nie miał wtedy jeszcze warunków dla swojej dzieci i nowej żony, a może mimo wszystko, jak to często bywa, to Sharon przydzielono prawa rodzicielskie, ponieważ była matką dzieci. W każdym razie Shelley i jej bracia już nigdy nie wrócili pod opiekę Sharon. Kobieta zmarła, gdy jej córka miała 13 lat. Śmiertelnie ją pobito. Po tym wydarzeniu stało się jeszcze bardziej widoczne, że z Shelley jest coś nie tak. Ani razu nie zapytała o swoją matkę. Zamiast tego skupiła się na wyrażaniu swojej nienawiści do macochy i dręczeniu braci. Umiejętności społeczne jej brata Paula były na dość niskim poziomie i do tego nie potrafił kontrolować swoich impulsów. Z kolei jej drugi brat, Chuck, nigdy nie mówił we własnym imieniu i zamiast tego zawsze mówiła za niego Shelley. Dziewczyna wykorzystywała ich słabości i po prostu się nad nimi znęcała. Jej macocha wspominała nawet, że kiedyś wrzuciła kawałki szkła do wnętrza ich butów. Ale nie tylko na swojej macosze i braciach skupiła swoją nienawiść. W marcu 1969 roku, gdy miała 14 lat, nie wróciła ze szkoły do domu. Oczywiście jej rodzice zaczęli się martwić i gdy skontaktowali się ze szkołą, dowiedzieli się, że Shelley została zabrana do ośrodka poprawczego dla nieletnich. Ale nie dlatego, że zrobiła coś złego, ale dlatego, że Shelley oskarżyła swojego ojca o gwałt i postanowiono separować ją od rodziny. Oczywiście, że nastolatka nie powinna mieszkać pod jednym dachem ze swoim gwałcicielem, zwłaszcza gdy na niego doniosła i on mógłby chcieć się na niej zemścić. Wkrótce przeprowadzono jednak badania lekarskie, na podstawie których ustalono, że dziewczyna kłamała. Ojciec wcale jej nie zgwałcił. Po raz kolejny okazało się, że z Shelley jest coś nie tak. Posłano ją do psychologa, z którym rozmawiała zarówno sama, jak i w obecności swojej rodziny. Wciąż jednak utrzymywała, że nie kłamała. Wydaje mi się, że z braku lepszej opcji Shelley zamieszkała z rodzicami swojej macochy. Byli oni jej dziadkami, ale nie w biologicznym sensie. W każdym razie jej zachowanie nie poprawiło się. Jej napady złości wcale nie zelżały. Tym razem oskarżyła swojego dziadka o molestowanie, a gdy pracowała jako opiekunka dzieci sąsiadów, nad nimi również się pastwiła. Kazała im siedzieć w pokoju, po czym zabarykadowała drzwi ciężkimi meblami. Gdy dorosła, wyszła za mąż, rozwiodła się, ponownie wyszła za mąż i ponownie się rozwiodła. Z tych związków doczekała się jednak dwójki dzieci, dwóch córek, Nikki i Sami. W końcu znalazła jednak tego jedynego. Wiosną 1982 roku poznała robotnika budowlanego i weterana marynarki wojennej, Davida Knotek. David zakochał się w niej bez pamięci i uważał ją za najpiękniejszą kobietę na świecie. 5 lat później, w 1987 roku, pobrali się i kolejne 2 lata później Shelley urodziła ich wspólne dziecko, córeczkę, którą nazwali Tori. Wydawało się, że są idealną rodziną. Dziewczynki były zawsze ładnie i schludnie ubrane i wydawało się, że Shelly wyrosła już z pewnego etapu w swoim życiu i teraz została już przykładną żoną i matką. Tak to wyglądało niestety tylko z zewnątrz. Shelly szybko zaczęła używać przemocy fizycznej i słownej wobec Davida i nie trwało długo, aż zaczęła znęcać się również nad dziećmi. David nic z tym nie robił. Jak powiedziała jedna z córek Shelly, Sami, powodem, dla którego moja mama była w stanie kontrolować Dave'a, było to, że choć go kocham, jest po prostu bardzo słabym człowiekiem. Mógłby się szczęśliwie ożenić i być dla kogoś wspaniałym mężem, bo naprawdę mógłby być takim, ale zamiast tego zrujnował sobie życie. Tuż przed narodzinami najmłodszej córki, w 1988 roku, do domu Knoteków wprowadził się 13-letni bratanek Shelly, Shane Watson. Jego ojciec był członkiem gangu motocyklowego i trafił do więzienia, a matka nie była w stanie go utrzymać, więc wydawało się, że zamieszkanie z ciotką i jej rodziną będzie dla niego najlepszym rozwiązaniem. Nic bardziej mylnego. Shelly szybko zaczęła znęcać się nad nim tak samo, jak nad swoimi własnymi dziećmi i mężem. Upominała go nawet za tak absurdalne rzeczy, jak pójście do łazienki bez pytania. Karą było coś, co Shelly nazywała tarzaniem się. Polegało to na tym, że kobieta zmuszała winnego do stania na zewnątrz lub leżenia nago w błocie na zimnie, podczas gdy ona oblewała go wodą. W przypadku jej córek tarzanie się czasem wiązało się z zamknięciem w kojcu dla psów lub kurniku. Nie był to jednak jedyny sposób, w jaki Shelly poniżała swojej córki, wtedy już nastoletnie. Zmuszała Niki i Sami do obcinania kępek włosów łonowych i oddawania ich jej. Czasami zmuszała Niki do tańca z Shane'em, gdy ta była naga. Kazała również swoim córkom spać na dworzu. Któregoś razu Shelly przebiła głową Niki szklane drzwi, po czym powiedziała: "Zobacz, do czego mnie zmusiłaś." Z twarzy i ciała jej córki kapała krew. Sami nosiła spodnie, aby zakryć siniaki, tak, żeby nauczyciele o nic nie pytali. Przy tym wszystkim wciąż czasami potrafiła wręcz otulać ich miłością. Nigdy nie było wiadomo, na jaki jej humor akurat trafią. I pewnie za każdym razem, gdy była dla nich miła i zrzucała na nich, jak to nazywano w źródłach, bomby miłosne, musieli mieć nadzieję, że tym razem będzie inaczej i teraz wszystko już będzie dobrze. Sean nie był jednak jedynym, który zamieszkał z Shelly, Dave'em i ich dziećmi. W grudniu 1988 roku wprowadziła się do nich 30-letnia przyjaciółka Shelly, Katie Loreno. Kobieta pokłóciła się ze swoją rodziną i straciła pracę jako fryzjerka, więc zamieszkała z Knotekami. Zgodziła się opiekować ich nowonarodzonym dzieckiem w zamian za pokój i wyżywienie. Początkowo Shelly była wręcz idealną przyjaciółką i otoczyła Katie mnóstwem miłości i zrozumienia. Nie trwało to jednak długo. Wkrótce zaczęła oskarżać ją o objadanie się i lunatykowanie, więc za karę zabrała jej ubrania, nie dawała jej jedzenia i zmusiła ją do spania w kotłowni obok kotła. Na noc podawała jej środki uspokajające. Kobieta była tak niedożywiona, że podczas pobytu w domu Knoteków schudła około 45 kg i nawet straciła większość zębów. Shelly często zmuszała ją do wykonywania obowiązków domowych nago. Pewnego dnia Sami wysiadła ze szkolnego autobusu, a jej koledzy z klasy zauważyli nagą Katie przed domem. Następnego dnia Shelly zaprosiła do ich domu jedną z przyjaciółek Sami i powiedziała jej, że to ją wtedy widzieli nago. Właśnie wyskoczyła z wanny z hydromasażem, w której nastąpiło zwarcie. Pokazała nawet dziewczynie dziurę, w której rzekomo zapaliły się przewody. Oczywiście owy otwór najpierw sama spreparowała. Do tortur na Katie przyłączył się też David, który podtapiał ją, a nawet sklejał jej ręce i nogi taśmą klejącą, a następnie wylewał wybielacz na otwarte rany pokrywające jej ciało. Niki, Sami i Shane byli oczywiście świadomi tego, co dzieje się w ich domu. Czuli, że nie mogą jednak w żaden sposób interweniować. Jak powiedziała Niki, kiedy mama karała Katie, ignorowała nas. Jakkolwiek to było chore, cieszyliśmy się, że mama nie robiła tego nam. Co wręcz niewiarygodne, Katie mieszkała z nimi aż przez 5 lat. Tak bardzo bała się tego, co może ją spotkać, jeżeli spróbuje uciec. W 1994 roku, po jednym szczególnie dotkliwym pobiciu, przenieśli nieprzytomną Katie do piwnicy. Shelley wyszła z domu i podczas jej nieobecności David usłyszał odgłosy dochodzące z piwnicy. Mężczyzna znalazł Katie, krztuszącą się własnymi wymiocinami, z wywróconymi oczami. Próbował jej pomóc, przewrócił ją na bok i palcami udrożnił drogi oddechowe, usuwając wymiociny z ust. Jednak po 5 minutach resuscytacji krążeniowo-oddechowej wiedział, że jest za późno. Katie Lorano nie żyła. Czy zadzwonił pod numer alarmowy, jak zrobiłby to każdy normalny człowiek? Oczywiście, że nie. Zamiast tego zrobił to, co kazała mu Shelley, czyli spalił ciało Katie na podwórku, a następnie rozrzucił pozostałości w oceanie. David tłumaczył to później w ten sposób. Wiem, że powinienem był zadzwonić pod numer 911, ale po tym wszystkim, co się działo, nie chciałem, żeby policjanci tam przyjechali. Nie chciałem, żeby Shell miała kłopoty, albo dzieci, które przeżyją tę traumę. Nie chciałem, żeby to zrujnowało ich życie, ani naszej rodziny. Po prostu się przeraziłem, nie wiedziałem, co robić. Pozostawię to chyba bez komentarza. Shelley z kolei powiedziała swojej rodzinie, że jeżeli prawda o Katie wyjdzie na jaw, wszyscy trafią do więzienia. Więc gdyby ktoś pytał, co stało się z Katie, mają odpowiadać, że uciekła ze swoim kochankiem. Rodzina kobiety nie miała oczywiście pojęcia, co tak naprawdę stało się z ich córką i siostrą, więc zamieścili nawet ogłoszenie o jej zaginięciu w lokalnej gazecie. To jednak nie koniec tej tragicznej historii. W lutym 1995 roku Shelley nabrała przekonania, że 19-letni już wtedy Shane zamierza ich wydać. Nikki powiedziała jej, że Shane ma zdjęcia dokumentujące znęcanie się nad Katie. Miały być na nich widoczne siniaki i rany, które zadano kobiecie. Od razu powiem, że takich zdjęć nigdy nie odnaleziono, ale Nikki była tak przerażona, że naprawdę może... przekazać je policji i że wszyscy pójdą do więzienia, że gdy tylko dowiedziała się, że Shane może posiadać takie fotografie, natychmiast pobiegła do Shelley. Shelley nieraz pokazała już, że potrafi być bezwzględna. Przekonała Davida, aby go zastrzelił, a następnie spalił jego ciało i szczątki rozrzucił w oceanie. Nie powiedziała jednak swoim córkom, co tak naprawdę stało się z ich kuzynem. Opowiedziała im bajeczkę o tym, że Shane uciekł, aby zostać rybakiem na Alasce. Kiedy ktoś pytał o niego, odpowiadała, że niedawno do niej dzwonił i że cieszy się swoim nowym życiem. Dziewczęta bardzo chciały, aby to było prawdą. Miały jednak wątpliwości, ponieważ Shelley twierdziła, że przed wyjazdem Shane podarował jej drewnianą budkę dla ptaków i liścik mówiący o tym, jak bardzo ją kocha. To nie miało żadnego sensu, ponieważ Shane szczerze nienawidził Shelley. Kolejna ofiara Shelley to 57-letni weteran Ron Woodward, który również zamieszkał z rodziną. Miało to miejsce w 1999 roku i w tym czasie Sammy i Nikki zdążyły się już wyprowadzić i z dzieci w domu została jedynie Tori. David również rzadko tam bywał, ponieważ pracował jako drwal na oddalonej o 400 km wyspie. Ron był podobno przyjacielem Shelley, który miał problemy z narkotykami i kobieta wspaniałomyślnie pozwoliła mu zamieszkać w swoim domu, aby stanął na nogi. Bardzo szybko jednak nad nim również zaczęła się znęcać. Nie pozwalała mu korzystać z łazienki i zmuszała go do oddawania swoich potrzeb na zewnątrz. Musiał wykonywać różne prace na dworzu w samej bieliźnie. Kazała mu nawet wypić własny mocz i zeskoczyć z dachu ich piętrowego domu na żwirowe podłoże, co spowodowało u niego poważne obrażenia. Jego zranione stopy polewała wrzącą wodą i wybielaczem. Tori wspominała, że w wyniku tego powstał zapach przypominający wybielacz i rozkładające się mięso, jakby wypalała mu skórę. Cuchnął tak przez miesiąc, aż do samego końca. Ron Woodward zmarł w sierpniu 2003 roku, ale jak już wspominałam, David pracował 400 km dalej, więc do czasu jego powrotu do domu Shelley przechowywała ciało Rona w zamrażarce. 4 dni później David pochował jego ciało na podwórku, ponieważ wówczas obowiązywał zakaz rozpalania ognisk, więc nie mógł pozbyć się zwłok w taki sam sposób, jak pozbył się pozostałych. Shelley powiedziała swoim przyjaciołom, że Ron wyprowadził się od nich, ponieważ dostał pracę w Tacomie. Podczas gdy zginęła Katie i Shane, Tori była jeszcze zbyt mała, aby wiedzieć, co się dzieje. Jednak w tamtym momencie była już nastolatką i po rzekomym wyjeździe Rona zdawała sobie sprawę, co się tak naprawdę dzieje w jej domu. Opowiedziała o tym swoim starszym siostrom, które namówiły ją, aby zebrała rzeczy Rona, aby mogły zgłosić sprawę na policji. W tamtym czasie Shelley, w cudzysłowie, opiekowała się 81-letnim emerytowanym członkiem załogi statku handlowego, Jamesem McClintockiem. Mężczyzna nie wprowadził się do jej domu, ale ostatecznie zmarł w wyniku rany głowy, której rzekomo doznał po upadku w swoim domu. Shelley odziedziczyła po nim wart 140 tysięcy dolarów dom. Nie wiadomo, czy miało coś wspólnego z jego śmiercią, czy też rzeczywiście był to wypadek, jednak jest to w jakiś sposób podejrzane. Jak już mówiłam, Sami i Nikki przekazały policji rzeczy Rona, które otrzymały od Tori. Opowiedziały o swoich przypuszczeniach, a podczas śledztwa policjanci odkryli ciało Rona pochowane w ogródku Knoteków. David i Shelley Knotek zostali aresztowani 8 sierpnia, a Tori została oddana pod opiekę Sami. David dość szybko przyznał się do zastrzelenia Shane'a Watsona i do pochowania na swoim podwórku ciała Rona Woodwortha. Został oskarżony o jedno morderstwo pierwszego stopnia w związku ze śmiercią Shane'a i przyjął ugodę w sprawie zarzutu morderstwa drugiego stopnia. Skazano go na 13 lat więzienia i jest już teraz wolnym człowiekiem. Po swoim wyjściu na wolność David poprosił swoje córki o przebaczenie. Zarówno Sami, jak i Tori publicznie przyznały, że mimo wszystko wybaczyły mu, ponieważ w jakimś sensie był taką samą ofiarą jak one. Nikki z kolei nie przyjęła jego przeprosin i powiedziała, że jej zdaniem jego znęcanie się było niewybaczalne i było czymś, czego nie da się zapomnieć. Shelley z kolei została oskarżona o 2 morderstwa pierwszego stopnia w związku ze śmiercią Katie Loreno i Rona Woodwortha. Skorzystała z prawa, na mocy którego zgodziła się poddać karze, jednocześnie wciąż zapewniając, że jest niewinna. Została skazana na 22 lata pozbawienia wolności i 8 listopada 2022 roku, po odsiedzeniu 19 lat, została warunkowo zwolniona. Po jej zwolnieniu jej córki były przerażone. Nie obawiały się o własne bezpieczeństwo, ale martwiły się o innych. Sami powiedziała: jeżeli kiedykolwiek pojawi się na moim progu, wyobrażam sobie, jak zamykam wszystkie drzwi i zabarykaduję się w łazience, aby wezwać policję. Obecnie Nikki pracuje w firmie męża zajmującej się architekturą krajobrazu w okolicach Seattle. Sami jest nauczycielką w Raymond, a Tori pracuje w mediach społecznościowych w Colorado. Sami i Nikki mają mężów i po troje dzieci. Wszystkie trzy po raz ostatni rozmawiały z matką, kiedy została aresztowana, chociaż Sami korespondowała z nią, gdy trafiła do więzienia. Nie trwało to jednak długo. Shelley prosiła ją o przesłanie jej drogiej bielizny, a Sami zdała sobie sprawę, że jest wykorzystywana. Sami, Tori i Nikki czuły, że ich obowiązkiem jest ujawnienie prawdziwej natury ich matki i w 2017 roku skontaktowały się z Gregiem Olsenem i poprosiły go, aby napisał książkę o Shelley i jej zbrodniach. Ich motywacją było powstrzymanie matki przed ponownym zabijaniem. Jak stwierdził autor książki, Shelley była zachwycona sprawieniem bólu innym ludziom. Dzięki temu czuła się lepsza. Nigdy nie została formalnie zdiagnozowana jako psychopatka, ale wykazywała takie cechy. Obecnie Shelley ma już 70 lat i podobno nie jest w zbyt dobrym stanie zdrowotnym. I to już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. W przypadku takich osób jak Shelley zawsze pojawia się pytanie, czy ludzie mogą urodzić się złymi, czy też w pewnym momencie takimi się stają. Pytanie te pozostawiam otwarte. Dzieciństwo Shelley przy chorej psychicznie matce alkoholiczce z pewnością nie było łatwe. Jednak z drugiej strony od 6 roku życia wychowywał ją już ojciec i macocha. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie o tej sprawie. Dajcie koniecznie znać w komentarzach. A tymczasem trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia niedługo.